audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom KRDP.
Panie prezydencie, co widać na drogach? Zimę czy wiosnę? Proszę powiedzieć. Czy
pogoda? Nie może nam się zdecydować. Ja chciałbym, żeby jak najszybciej wiosna nastała, chociażby z tych względów, że im słabsza zima, im mniej mrozów, śniegu, to też mniejsze wydatki miasta na to zimowe utrzymanie dróg. Więc zawsze trzymam kciuki za jak najsłabszą zimę z tych powodów stricte finansowych, no ale też pewnie dla zwykłych mieszkańców, którzy ogrzewają swoje domy. Im słabsza zima, to też lepiej, bo mniejsze wydatki na ogrzewanie.
No wiosna, początek życia, oczywiście inwestycje, jeśli chodzi o pracę samorządu. O tym wszystkim.
No, z inwestycjami to nawet w okresie zimowym ich nie zaprzestajemy, co chociażby pokazuje trwająca budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku. Tamte prace właśnie w okresie zimowym bardzo mocno postępują.
Panie prezydencie, zacznijmy od budżetu obywatelskiego Ciechanowa. Zakończyło się głosowanie w tegorocznej edycji. Jakie projekty przygotowali mieszkańcy? Czy są wśród nich jakieś perełki?
No przede wszystkim trzeba zauważyć, że 6,5 tysiąca osób wzięło udział w głosowaniu, więc frekwencja naprawdę solidna, dobra. Duże zainteresowanie już kolejny rok. 17 projektów wybranych do realizacji na terenie miasta. Pojawiły się oczywiście ciekawe inicjatywy, pomysły, które następnie zostały wybrane w głosowaniu. No chociażby tężnia solankowa przy ulicy Wesołej, ona wygrała w głosowaniu. Po raz kolejny w głosowaniu też wygrały prace modernizacyjne na kąpielisku Krubin, zasadzenie nowych drzew na terenie miasta, różne projekty osiedlowe dotyczące chociażby szkół, przedszkoli też wygrywały, też takie infrastrukturalne dotyczące chociażby miejsc parkingowych, nowych nawierzchni. No jest kilka takich rzeczy, które myślę, że są istotne i co najważniejsze, one zostaną zrealizowane. Podsumowaliśmy wszystkie dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego i łącznie zrealizowaliśmy przez 8 edycji, bo ta jest dziewiąta, aż 121 projektów obywatelskich, tych zgłoszonych przez mieszkańców, więc naprawdę liczba jest imponująca i co istotne, jak patrzymy na inne miasta, część zrezygnowała z budżetów obywatelskich, chociażby ze względu na kwestię finansowe. W niektórych miastach z roku na rok ta frekwencja udziału w głosowaniu spadała, a w Ciechanowie naprawdę cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie, ale to pewnie też efekt tego, że ludzie widzą, że jak coś zostanie zgłoszone, wybrane, to potem jest realizowane. Natomiast no, są takie miasta, gdzie na przykład proces realizacyjny poszczególnych projektów z budżetu obywatelskiego trwa 2-3 lata i to się strasznie przeciąga. My jednak staramy się, żeby maksymalnie w krótkim czasie te projekty były zrealizowane po tym, jak zostaną wyłonione jako zwycięskie w głosowaniu mieszkańców.
Ile z nich to kontynuacja zadań, a ile z nich zupełnie nowe propozycje?
No w przypadku Krubina możemy mówić tutaj o kontynuacji już działań, bo to chyba piąta edycja tych projektów rewitalizacyjnych, o ile dobrze pamiętam, na Krubinie, czyli tam co rok coś się dzieje. Co rok jakiś mały element dochodzi tych prac. Teraz kolejne ścieżki spacerowo-rowerowe tam się pojawią wokół zbiorników wodnych, które na Krubinie się znajdują. Widać, że to miejsce nie tylko w okresie letnim, ale w zimowym przyciąga mieszkańców na spacery i widać, że jest oczekiwanie, że te prace będą kontynuowane, stąd też znów bardzo duża liczba głosów mieszkańców na ten projekt.
Myślę, że mieszkańcy też coraz bardziej identyfikują się ze swoim osiedlem. Dbają o to, zgłaszając projekty, chcą mieć coś nowego. No to jest taka lekcja demokracji.
To jest też widoczne poprzez spotkania osiedlowe, które każdego roku organizuję, gdzie mieszkańcy mogą spotkać się z prezydentem miasta, z urzędnikami i w sposób bezpośredni rozmawiać o swoich problemach, sprawach, zgłoszeniach, pomysłach. To rzeczywiście identyfikuje z danym obszarem i zachęca do tego, żeby aktywizować się na rzecz tej lokalnej społeczności w tym mniejszym wydaniu, czyli własnego osiedla, na którym się mieszka.
Panie prezydencie, to przejdźmy do inwestycji miejskich, bo tych nie brakuje. One już się rozpoczęły mimo właśnie warunków zimowych. Proszę powiedzieć, które w tym momencie inwestycje są realizowane w mieście?
No cały czas trwa proces związany z rewitalizacją zabytkowego budynku przy ulicy Fabrycznej. W ostatnich dniach zaprezentowałem wizualizację, jak będzie wyglądał Bar Mleczny, który tam na parterze będzie się znajdował, i w okolicach późnej wiosny ta inwestycja zostanie zakończona i na początku wakacji liczymy, że będzie można już ten Bar Mleczny otworzyć.
W tym roku,
tak? W tym roku. Tak to wygląda, jeśli chodzi o nasz plan, harmonogram działań. Kolejna inwestycja, która jest realizowana, to jest przebudowa, rozbudowa, modernizacja młynu przy ulicy Nadrzecznej. Tam tak naprawdę codziennie jadąc do pracy obserwuję, jak te postępy idą w procesie odnawiania tego też zabytkowego budynku. Trwają też prace związane z wiaduktem na Kurbinku, o którym wspomniałem. Trwają bardzo intensywne prace na osiedlu Słonecznym, gdzie przebudowujemy 8 dróg osiedlowych. Tamte prace związane teraz z taką infrastrukturą podziemną są prowadzone głównie. W ostatnich dniach przekazaliśmy teren budowy pod Zielony Targ, czyli odnowienie targowiska przy ulicy Płońskiej. Bardzo duży, wymagający projekt, który przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, do wsparcia tego lokalnego biznesu. Będzie nowy obiekt handlowo-usługowy, będzie zupełnie nowe targowisko, mnóstwo ekologicznych rozwiązań tam zastosujemy. No i prac budowy przekazany. Kupcy już przeniesieni z targowiska przy Płońskiej na targowisko przy Sienkiewicza na ten okres budowy. No na pewno na bieżąco będziemy informować, jak ten proces prac będzie wyglądał. On rozpocznie się od wyburzania tych elementów, które tam są, tych budowli zniszczonych, zdegradowanych, zrujnowanych. To miejsce całkowicie będzie odświeżone i de facto ten targ, to miejsce będzie połączone z nowym parkiem, który wybudowaliśmy w ostatnich latach przy ulicy Augustiańskiej, więc mnóstwo zielonego terenu w centrum miasta. To jest bardzo ciekawy pomysł na tą inwestycję, który no, wdrażamy już.
Choć nie brakuje też miłośników takiego handlu na takim klepisku, że tak powiem, kiedy tam skrzyneczki stoją na ziemi, te warzywa czekają na to, żeby je kupić.
Ale no, tak będzie, no, ale tak już będzie, bo targowisko też będzie częściowo pod chmurką, również z taką możliwością bezpośredniego zakupu ze skrzyneczki, więc tu się nic nie zmieni, ale będą dużo bardziej komfortowe warunki, no bo ta nawierzchnia będzie równa, nie będzie tam błota, nie będzie takiego zdegradowanego otoczenia jak teraz, więc będzie to wygodne i dla sprzedających, i dla kupujących. Taki był cel tego projektu.
A propos zieleni, panie prezydencie, czy już są propozycje przebudowy placu Jana Pawła II, bo konsultacje już trwają. Czy już pierwsze jakieś opinie się pojawiły?
No tak, zgłaszają do nas mieszkańcy te ankiety, które mogą wypełniać, czy to papierowo, czy w sposób elektroniczny. Natomiast na cały ten proces konsultacyjny daliśmy sobie 6 miesięcy, więc podsumujemy go po 6 miesiącach i wtedy przedstawimy wyniki. Na chwilę obecną oczekujemy tego, żeby mieszkańcy się w ten proces zaangażowali, wypowiedzieli się tak, żebyśmy się traktowali w sposób poważny, tak? To znaczy przedstawiliśmy alternatywną możliwość zagospodarowania terenu przed ratuszem. Połączenie parku i placu, czyli nadal mogłyby się odbywać różne wydarzenia, nadal byłyby tam też miejsca parkingowe, ale pojawiłoby się znacznie więcej zieleni. I teraz trwa proces konsultacji. Czy większość mieszkańców zdecyduje się za wybraniem tej nowej, alternatywnej wersji, czy też pozostajemy przy tym, co jest. Decyzja w tym przypadku należy wyłącznie do mieszkańców.
Mam wrażenie, że jest jedna cecha wspólna wszystkich inwestycji, które pan realizuje, zieleń. Zieleni przybywa, to widać.
No, zieleni przybywa, bo też to jest istotne z punktu widzenia tego, co się dzieje wokół nas, zmian klimatycznych i przeciwdziałania tym zmianom, więc nie można być wobec tego obojętnym. Zresztą też, jeśli jest więcej zieleni w naszym otoczeniu, to czujemy się bardziej komfortowo, także psychicznie. To lepiej oddziałuje na nasz organizm. To są naukowe badania, które to potwierdzają, więc chcemy, żeby tej zieleni rzeczywiście było jak najwięcej. Stąd nowe parki, nowe nasadzenia, a także takie ekologiczne projekty jak Zielony Targ, bo z jednej strony wspieramy lokalny biznes, przedsiębiorczość, ale stosujemy tam na tyle dużo ekologicznych, zielonych rozwiązań, że to będzie miejsce, w którym po prostu będzie się miło spędzało czas.
I pozostańmy jeszcze przy tej zieleni, ponieważ, panie prezydencie, nie milkną echa wypowiedzi pana Artura Frączkowskiego, zastępcy wójta gminy Ciechanów, który uważa, że obwodnica Ciechanowa powinna przebiegać przez Las Krubiński. Co na to władze miasta?
No nie ma na to zgody, żeby niszczyć, wycinać Las Krubiński. Zresztą widzimy, że w ostatnich latach niestety lasy państwowe, które za ten las odpowiadają, i tak pozwoliły sobie na zbyt dużo, jeśli chodzi o wycinkę drzew, które tam się znajdują.
Mówi się, że to już przygotowanie do obwodnicy.
My jako miasto protestowaliśmy wówczas przeciwko tym działaniom. Wyrażaliśmy sprzeciw, wysyłaliśmy ten sprzeciw do ministra środowiska, do lasów państwowych, interweniowaliśmy. Natomiast no, mogliśmy zrobić tylko tyle tak naprawdę, bo gospodarzem tego terenu są lasy państwowe, a niestety w ostatnich latach mamy taką bardzo agresywną politykę ze strony państwa, ze strony lasów państwowych. Tych drzew jest naprawdę bardzo dużo wycinanych i niestety, co trzeba powiedzieć, one lądują za granicą. Między innymi są eksportowane do Chin nasze drewno z Polski. To jest prawdziwy dramat, co się dzieje. No nie można na wszystkim zarabiać i na pewno polskie państwo powinno z tego rodzaju polityki jak najszybciej zrezygnować. Natomiast co do tej obwodnicy, to tak wspaniały teren, gdzie jest obok kąpielisko Krubin, miejsce rekreacyjne dla mieszkańców, no nie powinien przez taki teren, nie powinna przez taki teren przechodzić droga, więc my jako miasto jasną opinię wyraziliśmy w tej kwestii i mam nadzieję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tą sprawę uwzględni, natomiast też myślę, że nie warto angażować zbyt dużo emocji na tym etapie, bo ta perspektywa tej obwodnicy południowej, jeśli chodzi o drogę krajową numer 60, to tak naprawdę wydaje się bardzo odległą perspektywą, także z uwagi na kwestie kosztów, które ta droga ma generować dla budżetu państwa, bo to z tych środków będzie realizowane. Więc na razie to jest w takich powijakach, tak bym powiedział, natomiast jeśli będą już zapadały jakiekolwiek decyzje, to na pewno będziemy się bronić i bronić naszych mieszkańców, którzy po prostu się nie godzą na tego rodzaju przebieg tej drogi.
Jeszcze łopata nie wbita, już obwodnica podzieliła mieszkańców i to jest niepokojące. Wszyscy na nią czekali, a teraz doprowadza do dyskusji tak ostrych.
Ja mam nadzieję, że chciałbym, żeby ten proces związany z budową dróg inne instytucje realizowały w taki sposób, jak robi to miasto. Zbudowaliśmy Aleję Unii Europejskiej, która połączyła też dwie drogi krajowe. I przy tej inwestycji nie było absolutnie żadnych protestów. Wszystko przeszło w sposób taki zgodny, przyjazny. Droga została w krótkim czasie wybudowana. Teraz będziemy jako miasto budować przedłużenie Alei Unii Europejskiej do ulicy Przasnyckiej, do ulicy Gruduskiej. I też tutaj żadnych sporów nie będzie wokół tej kwestii, bo konsultujemy cały proces z ludźmi, z właścicielami działek, z osobami, które są bezpośrednio zainteresowane. I uzgadniamy taki przebieg, który będzie optymalny dla wszystkich. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła narzucić swoją wersję, nie konsultując tego z nikim. Stąd też konflikt. No jak się w taki sposób prowadzi inwestycje i z perspektywy Warszawy na mapie wyznacza odcinki dróg, no to nie może być zgody, nie może być kompromisu, nie może być takiej przyjaznej atmosfery wokół tej kwestii.
W zasadzie to nie znam dyskusji o obwodnicy, gdzie nie byłoby protestów. zawsze czyjeś interesy taka inwestycja
narusza. No pokazałem, pani redaktor, przykład inwestycji realizowanych przez miasto Ciechanów, gdzie udało się to zrobić. Ale rzeczywiście urzędnicy państwowi niekoniecznie to potrafią przy takich dużych inwestycjach to zrobić.
Panie prezydencie, to przechodzimy do pozostałych inwestycji miejskich, ponieważ tu żłobek nam będzie wyrastał za chwilę. Mamy już nowe przedszkole, które bardzo dobrze jest odbierane. Piękny teren. Proszę powiedzieć, czy żłobek będzie takim bliźniakiem przedszkola?
Można tak powiedzieć, ponieważ też technologia modułowa zostanie tu zastosowana i też ekologiczne rozwiązania, czyli panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, zagospodarowany teren wokół. Tu już ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który całą inwestycję zrealizuje w formule zaprojektuj i wybuduj, a więc pierwsze kilka miesięcy to będzie po podpisaniu umowy projektowanie, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy. Myślimy, że uda się optymalnie rozpocząć proces budowy na początku 2024 roku, czyli za rok mniej więcej proces budowlany powinien tam ruszyć i nowy żłobek powinien rozpocząć się prace związane z jego powstawaniem.
No ale to nie jest inwestycja wieloletnia, to się dzieje bardzo
szybko.
Tak,
to się dzieje bardzo szybko. Jak patrzyliśmy zresztą na budowę przedszkola przy ulicy Szwankę, to tam zaledwie w kilka miesięcy te elementy zostały złożone, bo tak naprawdę one są produkowane w fabryce, na plac budowy zostają przywiezione i składane, potem wnętrze jest wyposażane, więc sądzimy, że tutaj ten proces nie potrwa długo i być może już pod koniec 2024 roku, ale no optymalnie tak zakładamy, że to będzie początek 2025 roku, że wtedy ten żłobek zacznie już działać i będzie gotowy.
Co da żłobek miastu? Może tak kolokwialne pytanie, ale ile miejsc pracy, ile osób może liczyć na to, że znajdzie tam zatrudnienie? Jak to wpłynie właśnie na sytuację?
Podstawowy cel to jest taki, żeby zabezpieczyć potrzeby rodziców, którzy chcą pogodzić wychowanie dzieci z pracą zawodową i mogą na ten czas swojej pracy oddać dziecko do żłobka, czyli dziecko do trzeciego roku życia. I to jest podstawowy cel takiej inwestycji. Oczywiście przy okazji też będzie kilkanaście osób, pewnie około 20 osób, które znajdą tam zatrudnienie, więc to też lokalny rynek pracy pobudza. W przypadku przedszkola było podobnie. Też wiele osób znalazło tam swoje miejsce pracy. Natomiast gdyby podstawowym celem jest wsparcie rodziców w tym procesie wychowania dzieci i umożliwienia im pracy zawodowej. No wiemy w szczególności, jakie problemy mają kobiety z powrotem na rynek pracy po urodzeniu dziecka, po tym jak kończy się urlop macierzyński, czy jak dana kobieta w ogóle nie pracuje i pobiera przez ten czas wtedy kosiniakowe, a wraca na rynek pracy, stara się szukać jakiejś pracy. Więc chcemy tutaj umożliwić tą opiekę nad dziećmi do lat 3, poszerzyć ją, bo oczywiście istnieje w Ciechanowie miejski żłobek. No ja pamiętam, jak zostawałem prezydentem Ciechanowa, to w miejskim żłobku obecnie funkcjonującym było zaledwie 21 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Poprzez rozbudowę tego żłobka, poprzez różnego rodzaju działania związane chociażby z wygospodarowaniem dodatkowej przestrzeni, teraz tych miejsc w miejskim żłobku jest 76. Więc jak gdyby kilka razy one wzrosły. A w nowym miejskim żłobku, który powstanie przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie, więc też w innym obszarze miasta można powiedzieć, że jakby nie wszystko jest budowane gdzieś w centrum, ale w różnych obszarach miasta, no to tam będziemy mieli do 100 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, więc podejrzewam, że to może już tak naprawdę te wszystkie potrzeby, które są w tym zakresie, w 100% załatwić zabezpieczyć na wiele kolejnych lat.
Powiedział pan prezydent o zasiłku kosiniakowym, nie mylić z zasiłkiem pana prezydenta.
Tak, tak, to jest oczywiście wprowadzone jeszcze przez ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w 2015 roku.
Panie prezydencie, o ile żłobek można zbudować z elementów, o tyle budownictwo wielorodzinne wymaga więcej nakładów i pieniędzy. Powiedzmy o tych nowych blokach TBS-u, które mają być pobudowane w Ciechanowie.
No tak, za chwilę ten proces związany z budowaniem dwóch budynków wielorodzinnych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich przez TBS ruszy. 100 mieszkań powstanie. Myślę, że jeszcze w marcu ogłosimy taki nabór dla zainteresowanych. Mówiliśmy wcześniej, że to będzie drugi kwartał tego roku, ale chcemy to przyspieszyć, tak żeby też postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji mogło szybciej zostać ogłoszone, więc sądzę, że to jest kwestia najbliższych kilkunastu dni i taka informacja o naborze dla zainteresowanych się pojawi. Podstawowe kryterium jest takie, że nie można mieć własnego domu bądź mieszkania i wówczas można składać wniosek. Można liczyć, że ten wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, o ile się będzie miało też pewien wkład własny do tej inwestycji i potem resztę tych środków spłaca się w ramach czynszu, który jest wliczony, kredytu, który jest wliczony w czynsz miesięczny. Dzisiaj trudno nam jest oszacować, ile to będzie z metra kwadratowego, jaki to będzie koszt. No, poznamy to w momencie poznania ofert w przetargu na budowę tej inwestycji. No, wiemy, że wszystko poszło do góry, więc pewnie i tu będzie drożej. Przypomnę, że te dwa budynki, które budowaliśmy ostatnio przy ulicy Szwankę, no to tam ta cena z metra kwadratowego to było 2700, 3000 za metr kwadratowy, więc naprawdę mało. Dzisiaj już te ceny poszybowały znacznie w górę ze względu na inflację, drożyznę, ze względu też na kredyty hipoteczne, podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wiele czynników miało wpływ na to, że obywatele no, stracili w dużej mierze zdolność kredytową.
A jest zainteresowanie budownictwem TBS-owskim? Bo to, wie pan, nie są małe koszty. To nie jest socjalne budownictwo. Tam trzeba zapłacić ten
tak,
czynsz i ten kredyt spłacać.
Oczywiście. To jest dla tych osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają, powiedzmy, umowę o pracę, mają stabilne źródło dochodu, nie mają własnego mieszkania, wynajmują, powiedzmy. Tak?
Czyli zamiast wynajmu,
tak,
własne, w które możemy inwestować.
Dokładnie tak. No, to jest znacznie lepsza formuła niż wynajmowanie, gdzie też te ceny najmu w całej Polsce, także w Ciechanowie, znacznie wzrosły na tym prywatnym rynku. Co do mieszkań komunalnych, to tutaj mamy świadomość tego, że też takie potrzeby są. Natomiast dysponujemy określoną liczbą mieszkań i w tej sferze się poruszamy. Tutaj żadnych nowych inwestycji nie planujemy, no bo też mamy świadomość tego, że to nam generuje bardzo duże bieżące koszty, a w przypadku tego budownictwa TBS-u nie ma żadnych kosztów po stronie miasta. Tym naszym wkładem ze strony miasta jest przekazanie działki, na której powstają budynki. I na to jak najbardziej możemy sobie pozwolić, to jest racjonalne.
A skoro o budowaniu mówimy, to powiedzmy o współpracy, która buduje, o współpracy miasta Ciechanowa z powiatem ciechanowskim. Proszę powiedzieć, w jakim kierunku idzie ta współpraca, bo ona została nawiązana. Czy przebudowa drogi od ulicy Leśnej do Rutek Marszewic może być tą wspólną inwestycją dwóch, a nawet trzech samorządów?
Mam taką nadzieję. Widzę, że pojawiają się informacje medialne, że jest problem związany z tą drogą powiatową i że powiatu po prostu nie stać na to, żeby zrealizować tą inwestycję, a inwestycja jest niezwykle potrzebna. My jako miasto Ciechanów już w 2020 roku przebudowaliśmy, zmodernizowaliśmy swój miejski odcinek ulicy Leśnej. Ścieżki rowerowe, chodnik, nowa nawierzchnia, infrastruktura podziemna. Inwestycja naprawdę solidna i droga z prawdziwego zdarzenia, można powiedzieć. I oczekujemy, że ten odcinek powiatowy będzie wyglądał tak samo. Dlatego też no, w obliczu tych problemów finansowych powiatu rozważamy bardzo poważnie dołożenie się do tej inwestycji, żeby ona po prostu została zrealizowana. I mam też taką nadzieję, że gmina wiejska Ciechanów podobnie zrobi i też dorzuci część finansów i będziemy mogli wspólnie tą inwestycję zrealizować.
Czy tak powinna wyglądać współpraca samorządów?
No zdecydowanie tak. Zresztą ja przypomnę, że to nie będzie pierwsza, jeśli ona oczywiście dojdzie do skutku, to nie będzie pierwsza taka współpraca, ponieważ jeszcze wtedy, kiedy starostą był pan Sławomir Morawski, udało nam się wspólnie też przebudować i sfinansować przebudowę, modernizację ulicy Sońskiej, która przecież teraz rzeczywiście pięknie wygląda, a przez lata to był taki wielki problem dla miasta, dla powiatu, jak ta droga wyglądała. Dzisiaj mamy tam ścieżki rowerowe i piękną infrastrukturę, oświetlenie i tak dalej. No podobnie z drogą Ciechanów-Opinogóra. No tutaj byłem inicjatorem tej inwestycji, też wspólnie ze starostą Morawskim udało się tą inwestycję zacząć, przeprowadzić, zakończyć. Więc teraz liczę, że podobnie będzie z ulicą Leśną, z tym powiatowym odcinkiem. Zawsze, jeśli ktoś chce wsparcia miasta i my możemy sobie na to pozwolić, to nie unikamy takich rozmów i ustaleń, bo najważniejsze jest dobro naszych mieszkańców, a niewątpliwie ta inwestycja nam wszystkim leży na sercu i powinna być zrealizowana.
Panie prezydencie, rozmawiamy w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet. Różnie to święto jest odbierane, ale ono troszeczkę powróciło jednak do łask. Czego chciałby pan życzyć tym razem kobietom na antenie naszego radia?
Dużo uśmiechu, też optymizmu oczywiście, nadziei, tego, żeby też ich prawa były przestrzegane, akceptowane i dostrzegane przez władze różnych szczebli, w szczególności tam, gdzie tą władzę w dużej mierze pełnią mężczyźni, ale także tego, żeby na co dzień były darzone szacunkiem, przyjaźnią i tego mogę wszystkim kobietom z okazji Dnia Kobiet życzyć i też zapraszam na inicjatywy, które z tej okazji miasto realizuje. Jedna już się co prawda odbyła, w hali targowej Bloki mieliśmy wydarzenie z okazji Dnia Kobiet, ale 17 marca będzie na auli Uczelni Zawodowej w Ciechanowie też wydarzenie dedykowane właśnie kobietom i debata i wystawa fotografii podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej, więc serdecznie już na to zapraszamy i jeszcze raz dużo zdrowia, uśmiechu, optymizmu dla wszystkich kobiet.
Pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, mówił te słowa i był dzisiaj moim oraz państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za przedstawienie nam tych bieżących informacji związanych z pracą samorządu Ciechanowa.
Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia.